Naszym gościem jest biskup tarnowski Andrzej Jerz. Serdecznie witamy.
Witam panią redaktor i wszystkich radiosłuchaczy.
Przeciwdziałanie nasilającym się antagonizmom i rosnącym podziałom pilnie domaga się zaangażowania wszystkich podmiotów życia publicznego. Mówi o tym wydany komunikat Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw społecznych właśnie o przeciwdziałaniu podziałom i wrogości. Jak dążyć do rozwiązania tego problemu, bo widzimy, jak duże są te podziały.
Kościół dostrzega rzeczywiście to rozbicie w różnych przestrzeniach życia publicznego, które niestety skutkuje bardzo negatywnie w różnych sytuacjach naszego życia, począwszy właśnie od rodzin najbliższych, a skończywszy na sytuacjach politycznych, międzynarodowych. W tym komunikacie Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw społecznych mocno podkreśla się, iż Pismo Święte ukazuje, iż powinna być duża odpowiedzialność za każde słowo, które się wypowiada. Niestety dzisiaj zauważamy, że tych słów raniących, nieodpowiedzialnych, wypowiadanych w emocjach jest bardzo dużo. Komunikat też zwraca uwagę na to, że powinniśmy wzajemnie się szanować w relacjach międzyludzkich na tych różnych poziomach, gdyż każdy człowiek posiada swoją wyjątkową godność, będąc dzieckiem Boga, stworzony na obraz i podobieństwo Boże, posiada właśnie tą wyjątkową godność. W związku z tym relacje, które budujemy, powinny opierać się na wzajemnym szacunku. Pojawia się też tutaj kwestia tak zwanej mowy nienawiści. W komunikacie dostrzega się, że prawnie można tak umocować te sprawy, kwestie, iż jedna ze stron może być tutaj dyskryminowana i na przykład może to dotyczyć ograniczenia wolności słowa, wolności religijnej, które są, jak cytuję za komunikatem, są przecież niezbędne w tworzeniu warunków swobodnej debaty publicznej, w której ludzie wyznający różne religie lub światopoglądy mogą w możliwie pełny i głęboki sposób poszukiwać odpowiedzi na pytania o sens bycia człowiekiem czy zaangażowania w sprawy świata. Jeżeli mowę nienawiści pozycjonujemy właśnie w takiej przestrzeni walki z jedną grupą społeczną czy z religiami, no wówczas doprowadza to do jeszcze większego napięcia, rozbicia i ograniczenia wolności religijnej. Przypomnę, że niektóre fragmenty Pisma Świętego nie mogły być cytowane, bo groziłoby za to działanie prawne i łącznie, powiedzmy, może i z uwięzieniem. Dochodzimy już do paradoksów. Trzeba podkreślić, że tu nie zadecydują kwestie prawne, tylko właśnie budowanie dialogu opartego na wolności, równości tych wszystkich, którzy wchodzą w tą kulturę dialogu. I to zadecyduje właśnie kultura dialogu, czy prawa każdego człowieka, także prawo do wyznawanej religii, wolność w przestrzeni życia społecznego. Właśnie ta kultura dialogu zagwarantuje nam możliwość budowania poprawnych, głębokich relacji.
Bardzo ważny komunikat z ważnym przesłaniem. Jeżeli kogoś zainteresowaliśmy, to cały dokument jest na stronie Episkopatu. Zbliża się Światowy Dzień Chorego. Papieskie orędzie jest związane z nadzieją, jak cały rok jubileuszowy. Papież podkreśla, że nadzieja zawieść nie może i umacnia nas w ucisku. Jak nieść nadzieję chorym, cierpiącym?
Nadzieja zawsze związana jest z pewnym oczekiwaniem wydarzeń, które mają przyjść, które niejako przychodzą z przyszłości. Dla ludzi starszych, chorych, cierpiących ten widnokrąg się dosyć mocno zacieśnia, gdyż w wymiarze życia fizycznego to życie i przyszłość jest już bardzo mocno ograniczona. W to wszystko wpisują się lęki, obawy, samotność, choroba, cierpienie. W związku z tym, tym bardziej powinniśmy troszczyć się o osoby chore, cierpiące, gwarantując im odpowiednie warunki, aby nie lękali się przyszłości. To jest duży problem właśnie tych osób i dlatego jestem tutaj niezmiernie wdzięczny wszystkim instytucjom, które troszczą się o to, aby zabezpieczyć te odpowiednie warunki bytowe, medyczne dla tych osób, które często pozostają osamotnione. Zmienił się model życia społecznego. Dawniej osoby chore, cierpiące głównie, znajdowały opiekę, troskę i nadzieję oczywiście równocześnie w swoich rodzinach najbliższych. Dzisiaj ze względu na zmiany społeczne często trzeba po prostu tworzyć różnego rodzaju ośrodki, izole, DPS-y, domy spokojnej starości, inne, które gwarantują odpowiednie, godne życie tych osób. I myślę, że dla wielu osób starszych, chorych, których religijność z biegiem lat jeszcze bardziej narasta, ten wymiar duchowy, religijny, duszpasterski jest tutaj bardzo ważny w budowaniu tej nadziei.
A jak towarzyszyć ludziom chorym psychicznie? Ksiądz biskup 11 lutego, właśnie kiedy będziemy obchodzić Światowy Dzień Chorego, będzie w Straszęcinie, w szpitalu psychiatrycznym. Te obchody Dnia Chorego będą połączone z rocznicą duszpasterstwa, rocznicą poświęcenia tamtejszej kaplicy.
Niestety zauważamy, że liczba schorzeń psychicznych narasta i narasta liczba osób, które chorują. Doskonale wiemy, że to jest jedna z wielu chorób, które dotykają ludzi, zwłaszcza w kontekście współczesnej cywilizacji. Bardzo mocno te schorzenia się zaznaczają. Trzeba podkreślić, iż wiele osób, które chorują, potrzebuje wsparcia też duchowego, religijnego, ponieważ to schorzenie często powoduje, iż wchodzą w pewne obszary, relacje ze światem, można powiedzieć, równoległym do naszego tutaj świata materialnego. I zauważamy, że pomoc odpowiednia, religijna, duchowa jest ważna. Oczywiście trzeba też troszczyć się o odpowiedni poziom kadry, psychologów, psychiatrów, osób towarzyszących, które będą wspierać osoby ze schorzeniami w procesie też wychodzenia z ich problemów psychicznych. Trzeba podkreślić, że w wielu kulturach, nie tylko prymitywnych, osoby ze schorzeniami psychicznymi były bardzo uprzywilejowane, gdyż uważano właśnie, że wchodzą w relacje duchową ze światem niewidzialnym. I dlatego też trzeba te wszystkie osoby traktować poważnie, traktować z otwartością, z próbą zrozumienia ich problemu i wspierać ich w tym dosyć trudnym, dokuczliwym procesie chorobowym.
11 lutego o 10:15 ksiądz biskup będzie przewodniczył mszy świętej w Straszęcinie, a Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz będzie tę liturgię transmitować, więc zachęcamy chorych, aby duchowo łączyli się podczas tej liturgii. A w niedzielę ksiądz biskup odwiedzi Dąbrowę Tarnowską. Tam poświęci odnowiony ołtarz główny, ambonę i obraz w Starym Kościele. Zmiany są bardzo duże. Czy ksiądz biskup już widział ten obraz po konserwacji?
Jeszcze nie. Tę radość oglądania sobie zostawiam już na samą uroczystość. Dostrzegamy rzeczywiście dzięki współczesnym badaniom, iż następowały różnego rodzaju przemalowania i zdarza się, że mamy czasem dwie Matki Boże w jednym obrazie. Tutaj wspomnę między innymi obraz Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie, który cieszy się kultem, ale pod nim znajduje się inny, starszy obraz, także przedstawiający Matkę Bożą. Jest oczywiście czasem dylemat, czy wracać do pierwotnego, odsklepiać ten późniejszy obraz, przedstawienie, czy też pozostawić status quo, tylko ewentualnie wykorzystać prześwietlenia obrazu, ponieważ wielu wiernych jest bardzo mocno już przyzwyczajonych i przywiązanych do takiego, a nie innego wizerunku Matki Bożej na przykład. Ten obraz jest w kulcie, gdybyśmy próbowali powrócić do pierwotnej formy, być może wywołałoby to spore zamieszanie duchowe w życiu wiernych.
W audycji A w trosce o Kościół ksiądz biskup zawsze omawia statuty Piątego Synodu Diecezji Tarnowskiej. Kto może zostać lektorem i jak właśnie pracują nad tym, by pięknie czytać Słowo Boże?
Lektorzy mają bardzo ważną funkcję. To jest wielka godność proklamacji, czytania Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym i dlatego muszą być odpowiednio do tego przygotowani przez odpowiedni kurs. Oczywiście wybiera się takich kandydatów, którzy cieszą się dobrą opinią w danym środowisku parafialnym. Poza tym także mają dobry wpływ na młodszych kolegów, zwłaszcza ministrantów, ponieważ lektorzy także pełnią funkcję wychowawczą w stosunku do nieco młodszych swoich kolegów. Oczywiście konieczna jest stała formacja i między innymi zaleca się, podkreśla to Piąty Synod Diecezji Tarnowskiej, aby te spotkania lektorów były prowadzone według stałego systematycznego programu i aby miały miejsce dwa razy w miesiącu, albo czasem nawet cztery razy w miesiącu, w zależności od specyfiki parafii i posługi lektorów w danej wspólnocie parafialnej.
A ceremoniarz to jeszcze wyższy stopień wtajemniczenia. Ksiądz biskup, kiedy jest w parafiach przewodniczym mszą świętym, to właśnie ceremoniarze odgrywają bardzo ważną rolę z tego, co widzimy.
Rzeczywiście. Ci, którzy mają jakieś wyjątkowe upodobanie w liturgii, są bardzo dobrze przygotowani lektorzy, mogą rozpocząć formację do funkcji ceremoniarza i animatora liturgicznego, konsekwentnie później odpowiadają za przebieg liturgii i równocześnie mogą także prowadzić zajęcia na przykład z ministrantami, oczywiście pod okiem doświadczonego duszpasterza. Zadania ceremoniarzy, animatorów liturgicznych też reguluje odrębny statut wypływający z zapisów synodalnych.
Bardzo dziękujemy za spotkanie i za rozmowę. Naszym gościem był biskup tarnowski Andrzej Jesz.
Bardzo jestem wdzięczny za wspólnie spędzony czas. Szczęść Boże.